witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest sobota, jest odcinek, na dodatek dosyć wyjątkowy, bowiem jego tematyka została zaproponowana przez jednego z was. Zapewne wszyscy umiecie czytać i już wiecie, o czym będę mówił, jednak ja zachowam się bardzo tajemniczo i każę wam zaczekać jeszcze przez intro, aż wypowiem to słowo na głos. Dziś nie będzie lipy. Nie będziemy też tanio sprzedawać skóry. Będziemy za to rozmawiać o steroidach, zwanych popularnie sterydami, a zwłaszcza o jednej z ich odmian, mianowicie o sterydach anabolicznych, które są często stosowane jako doping farmakologiczny w sporcie. Ponieważ temat jest dość rozległy, ci, którzy nie są zainteresowani chemicznym i biochemicznym wstępem, mogą przeskoczyć w dalsze części tego filmu, aby posłuchać o tym, dlaczego po sterydach jest tak łatwo o popularną pompę, i czy wzrost mięśni odbywa się kosztem zmniejszenia innych części ludzkiego ciała, a zwłaszcza męskiego. Na koniec powiemy pokrótce o wycinku historii dopingu w sporcie. Tak więc jak sami widzicie, nie ma na co czekać, zaczynajmy. Z chemicznego punktu widzenia steroidy to lipidy, których cechą wspólną jest obecność w cząsteczce czterech sprzężonych, czyli położonych w bezpośrednim sąsiedztwie pierścieni aromatycznych. Nazwa tej struktury spędza sens powiek osobom jąkającym się, bowiem jest to cyklopentanoperhydrofenantren. W zależności od tego, co jest do niego przyczepione, sterydy mogą pełnić różne funkcje w organizmie. Możemy wyróżnić cztery grupy sterydów. Pierwsza to sterole, w których cząsteczce znajduje się grupa hydroksylowa, co formalnie robi z nich alkohole. Najbardziej znanym przedstawicielem tej grupy jest cholesterol, który poza tym, że pływa sobie w naszych żyłach i tętnicach w dobrej i złej postaci, pełni bardzo ważną funkcję, mianowicie jest składnikiem budującym i uszczelniającym błony komórkowe, a także substancją wyjściową do syntezy innych sterydów, takich jak kortyzol czy testosteron. Pierwszy ze wspomnianych należy do innej grupy, do kortykosteroidów. Regulują one przemiany białek, tłuszczów i węglowodanów w organizmie, a także odpowiadają za jego gospodarkę wodno-elektrolityczną. Są stosowane w medycynie jako leki przeciwzapalne, przeciwalergiczne i immunosupresyjne. Ich zbyt wysoki poziom wywołuje zespół Cushinga, zaś zbyt niski chorobę Addisona. Cecha wspólna? Mobilizowanie organizmu do działań katabolicznych, czyli takich związanych z rozkładem bardziej złożonych molekuł na prostsze cząsteczki z wydzieleniem energii. Kolejną grupę stanowią hormony płciowe, które, jak sama nazwa wskazuje, odpowiadają za to, że mężczyźni zachowują się tak, jakby byli z Marsa, a kobiety z Wenus. Przykładem związków zaliczanych do tej kategorii mogą być estrogeny, testosteron i progesteron. No i są jeszcze te prawdziwe sterydy, na które niektórzy mówią koks. Czyli mówiąc poprawnie, androgenne sterydy anaboliczne. Słowo androgenne wywodzi się z greki od andros, tłumaczonego jako od mężczyzny i genesis, czyli pochodzenie. Jak łatwo się domyślić, substancja będzie androgenna wtedy, kiedy będzie odpowiedzialna za wytworzenie się typowo męskich cech organizmu, takich jak szeroka klatka piersiowa, niski ton głosu, bądź owłosienie na twarzy. Anabolizm również ma swoją etymologię w starożytnej Grece, bowiem można go tłumaczyć jako zapis na lub wrzucanie pod górę. Nie tłumaczę to do końca tego, czym jest, bowiem w biochemii tym terminem określa się zespół reakcji dążących do wytworzenia się złożonych molekuł, np. białek. Można więc powiedzieć, że anaboliczne sterydy androgenne mają za zadanie przekształcić organizm w jego większą i bardziej męską postać. Z chemicznego punktu widzenia są to niemal wyłącznie naturalne bądź syntetyczne pochodne męskiego hormonu płciowego testosteronu. Chcielibyście wiedzieć, jak działają sterydy anaboliczne? Nic prostszego. Są dobrze rozpuszczalne w tłuszczach, dzięki czemu łatwo przenikają przez błonę komórkową w cytoplazmie, łączą się z receptorami androgenicznymi, które to transportują je do jądra komórkowego. Kiedy już się tam znajdą, mówiąc w dużym uproszczeniu, mobilizują całą komórkę do szybszego wzrostu i przyspieszonej regeneracji. Ponadto mogą wywołać tak zwaną specjalizację w kierunku komórek mięśniowych, co oznacza, że zwiększają ilość mięśni oraz zwiększyć tempo produkcji czerwonych krwinek, co skutkuje zwiększoną wydolnością organizmu oraz przyspieszyć przyswajanie wapnia z pokarmu, co skutkuje rozrostem układu kostnego. Jakby tego było mało, hamują działanie kortyzolu, który zwłaszcza po zwiększonym wysiłku dążyłby do tego, aby zmniejszać masę mięśniową organizmu. Mówiliśmy nic jeszcze o siłowni i najwyższy czas to zmienić. W czasie, kiedy przerzucamy ciężary, nasze mięśnie doznają mikrouszkodzeń, a mówiąc dokładniej, pękają cienkie włókienka, które je budują. W normalnych warunkach organizm odbudowuje je grubsze i silniejsze, co skutkuje wzrostem objętości i sprawności narządu. Pojawia się jednak pewien problem, bowiem w okresie od uszkodzenia do ukończenia wspomnianych napraw trening staje się bardzo nieefektywny, głównie ze względu na bolesność, którą bardzo często błędnie nazywamy zakwasem. Sterydy działają dwojako na tym polu. Po pierwsze, zwiększają skalę napraw. Na przykład u kobiet, które stosują ten rodzaj wspomagania, włókienka, które zostają odbudowane, są o 30% większe niż normalnie. Dodatkowo są w stanie przyspieszyć regenerację. Na przykład mężczyźni stosujący bardzo duże dawki sterydów anabolicznych muszą odpoczywać o połowę krócej niż ci, którzy ich nie przyjmują. W efekcie osoby przyjmujące sterydy mogą strenować nie tylko o wiele wydajniej, ale i o wiele częściej. Lista efektów ubocznych stosowania sterydów jest bardzo długa, dlatego wymienimy pokrótce tylko kilka pozycji. Wystąpienie zmian skórnych, zwłaszcza na twarzy i plecach. Zmiany w owłosieniu. Poniżej oczu go przybywa, powyżej ubywa i dotyczy to również kobiet. Obniżenie męskiego libido oraz podwyższenie żeńskiego, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu. Przerost prostaty, chyba nie muszę mówić, że u mężczyzn. Nienaturalny rozrost piersi u mężczyzn, co fachowo nazywa się ginekomastią. Zwiększone ryzyko odniesienia kontuzji, bowiem przyczepy mięśni rosną nieproporcjonalnie do ich siły. Przyspieszenie starzenia niektórych tkanek, na przykład kości. Powiększenie się łechtaczki u kobiet i zmniejszenie jąder u mężczyzn. Idźmy dalej. Nie pójdziemy tak szybko dalej, bo wiem, że wiele osób czeka na odpowiedź właśnie na to pytanie. Dlaczego przy używaniu sterydów jądra maleją? No cóż, w normalnych warunkach to one są odpowiedzialne za produkcję testosteronu. Kiedy wyręcza jest strzykawka, dzieje się z nimi to, co dokładnie z każdym nieużywanym narządem. Po prostu zanika. Zmiana ta jest jednak odwracalna. Wystarczy po prostu przerwać kurację, a wznowią one swoją aktywność. I wrócą do normalnych rozmiarów. Wszystko to są jednak drobne niedogodności w porównaniu do tych najpoważniejszych niebezpieczeństw mogących dotknąć najważniejsze organy. Po pierwsze, jak już mówiłem, sterydy anaboliczne przyspieszają wzrost tkanek. Tyczy się to również tych rakowych, zwłaszcza w początkowym stadium choroby. Według Światowej Organizacji do Spraw Badań nad Rakiem większość substancji z tej grupy jest potencjalnie kancerogenna sama w sobie. Po drugie, u 9 na 10 użytkowników sterydów obserwuje się zbliznowacenie nerek na skutek otłuszczenia i powstania cyst. Podobnie sytuacja ma się z wątrobą, z tym, że jej stan u sterydziarzy często jest nawet gorszy od tego u osób skrajnie otyłych. Jeżeli chodzi o psychikę, możliwe są trwałe zmiany, takie jak wzrost agresji i pojawienie się myśli samobójczych. Jeżeli chodzi o układ krwionośny, a zwłaszcza serce, to sterydy powodują jego przerost, co może doprowadzić do powstania zapalenia mięśnia sercowego bądź nawet nagłej śmierci sercowej. Dodatkowo zaburzona zostaje gospodarka lipidowo-hormonalna, co skutkuje odkładaniem się tłuszczu w żyłach, to zaś powstawaniem złogów i zakrzepów, a te mogą doprowadzić do miażdżycy, choroby wieńcowej, ataku serca, a nawet udaru mózgu. Testosteron wyizolowano w czystej postaci w 1935 roku. Już kilka miesięcy później opracowano pierwsze metody jego syntezy, a nie minęło 20 lat, jak trafił on do sportu jako środek dopingujący. Pierwsze podejrzenia padły na radzieckich sportowców przy okazji olimpiady w Helsinkach w 1952 roku, jednak potwierdziły się one dopiero 2 lata później na Mistrzostwach Świata w podnoszeniu ciężarów w Wiedniu. Uzyskał je od ówczesnego lekarza reprezentacji Związku Radzieckiego, amerykański lekarz John Ziegler. Na następnych zawodach zauważył on bardzo nieprzyjemną konsekwencję takiego dopingu, mianowicie radzieccy ciężarowcy nie byli w stanie oddać moczu bez pomocy lekarza. Było to spowodowane nadmiernym przerostem prostaty i aby im ulżyć, konieczne było cewnikowanie. Odpowiedzcie sobie na pytanie, co powinien zrobić człowiek, który składał przysięgę Hipokratesa po namierzeniu takich praktyk? No cóż, nie wiem, czy John Ziegler był dobrym lekarzem, na pewno jednak był dobrym Amerykaninem, bowiem pierwsza rzecz, jaką zrobił po powrocie do Stanów, to rozpoczęcie pracy nad syntezą nowego sterydu anabolicznego, który zwiększałby szanse amerykańskich sportowców w zawodach, jednocześnie nie wywołując przykrych konsekwencji zdrowotnych. W sukurs przyszła mu duża firma farmaceutyczna Ciba, a efekt ich współpracy ujrzał światło dzienne w 1956 roku i był to stosowany czasem do dziś steryd anaboliczny o nazwie Dianabol. Do 1976 roku nie byliśmy w stanie wykryć stosowania przez sportowców sterydów anabolicznych. Obecnie jednak techniki analityczne są tak dobrze rozwinięte, że jesteśmy w stanie to zrobić nawet w 3 lata po zaprzestaniu kuracji sterydowej. Stosujemy do tego celu chromatografię gazową i, co ciekawe, ekstrakt z włosów łonowych sportowca. Pomimo oczywistych zakazów i coraz skuteczniejszych testów antydopingowych, wiele krajów prowadziło rządowe projekty dopingowania sportowców nawet do połowy lat 80. Na największą skalę miało to miejsce w NRD. Głośny był przypadek kulomiotki Heidi Krieger, srebrnej medalistki Mistrzostw Świata z 1987 roku. Od wieku juniorskiego bez jej wiedzy podawano jej duże dawki sterydów anabolicznych. Skutkowało to tak głęboko idącymi zmianami w jej organizmie, że obecnie wiedzie ona spokojne wprawdzie życie, ale już jako Andreas. Lista sterydziarzy niestety jest bardzo długa i często można na niej natrafić na znane nazwiska, takie jak medaliści olimpijscy w sprincie Marion Jones i Ben Johnson, czy na przykład niedoszły zwycięzca Tour de France Floyd Landis. I w ten sposób dotarliśmy do końca tego przydługiego odcinka. Oczywiście była to tylko namiastka tego, co można mówić o sterydach czy o historii dopingu w sporcie. Jeżeli macie pytania, piszcie. Niewykluczone, że kiedyś na ten temat opowiem trochę więcej. W międzyczasie dziękujemy Dariuszowi T. za nadesłanie pomysłu i jesteśmy otwarci na kolejne sugestie. Można lajkować nasz fanpage, ponieważ jesteśmy od niedawna na Facebooku i oczywiście subskrybować kanał. Za tydzień, ostatnia sobota przed świętami i przygotowaliśmy z tej okazji coś specjalnego, także mam nadzieję, że widzimy się już za 7 dni, a jeżeli nie za 7, to przynajmniej w najbliższą sobotę.